Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 23 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. O pysze, arogancji i analfabetyzmie religijnym, które rozbijają jedność współczesnego Kościoła, mówił Benedykt XVI podczas wielkopostnego spotkania z rzymskimi kapłanami. Obszerna relacja z tej audiencji to jedna z aktualności watykańskich, od których rozpoczniemy nasz program. Na zakończenie nadamy kolejny odcinek pogadanek księdza profesora Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim. Zapraszamy. Brak pokory i łagodności, religijny analfabetyzm i fałszywa emancypacja od nauczania magisterium, będąca w istocie zgodą na dyktaturę opinii świata, to główne problemy współczesnego Kościoła, które zagrażają jego jedności, zauważył Benedykt XVI podczas dorocznego spotkania z kapłanami rzymskiej diecezji. Zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Jana Pawła II, papież spotyka się z nimi zawsze na początku Wielkiego Postu. Niekiedy odpowiada na ich pytania, dziś jednak zaproponował im lekcję divina, rozważanie fragmentu z listu do Efezjan.
Benedykt XVI podkreślił, że zachowanie jedności Kościoła wymaga pielęgnowania typowo ewangelicznych cnót. Należą do nich przede wszystkim pokora i łagodność. Ta ostatnia, zastrzegł papież, nie oznacza bynajmniej słabości, bo i Chrystus potrafił być surowy, kiedy było to konieczne, ale zawsze czynił to z dobrym sercem. Zawsze widać w tym było jego dobroć i życzliwość. Pokora zaś to nie mieć o sobie zbyt wielkiego mniemania, zachować właściwą miarę, wyjaśnił Benedykt XVI.
Przeciwieństwem pokory jest pycha. Pycha to arogancja, która chce przede wszystkim władzy, dba o pozory. Chce być kimś, coś znaczyć. Nie chcę podobać się Bogu, ale sobie i być przez innych podziwianym. Ja znajduję się w centrum świata. Moje wyniosłe ja, które wszystko wie lepiej. Być chrześcijaninem oznacza przezwyciężyć te prapokusy. Pokora to przede wszystkim prawda, życie w prawdzie, poznanie własnej małości. Uczymy się tego realizmu. Nie chcieć dobrze wyglądać, ale podobać się Bogu. Myślę, że zbawienne są te drobne upokorzenia, które co dnia musimy znosić, bo one uczą nas prawdy o sobie i uwalniają nas z próżnej chwały, która nie może dać mi szczęścia. Zgodzić się na to i uczyć się przyjąć moją pozycję w Kościele, moją skromną posługę, która jest wielka w oczach Boga. Właśnie ta pokora i ten realizm sprawiają, że stajemy się wolni. Kiedy jestem pokorny, jestem na tyle wolny, że mogę się przeciwstawić dominującej opinii, poglądom innych.
Podczas spotkania z kapłanami swej diecezji Benedykt XVI zwrócił też uwagę na słabą znajomość prawd wiary we współczesnym Kościele. Wiara nie jest bowiem jedynie osobistym aktem zaufania, ale ma też swoją treść, która nas jednoczy, zauważył papież.
Wielkim problemem współczesnego Kościoła jest nieznajomość wiary. Analfabetyzm religijny, jak o tym mówili ostatnio kardynałowie. Ten analfabetyzm uniemożliwia nam rozwój i umacnianie jedności. Dlatego też sami musimy na nowo przyswoić sobie treść wiary jako bogactwo jedności, a nie jako zbiór dogmatów i przykazań. Nie można żyć w niedojrzałości duchowej, niedojrzałości wiary. A widzimy, że w naszym świecie tak właśnie jest. Wszystko się kończy na pierwszej katechezie. Pozostaje z niej jakieś jądro albo i nie. Wierzący pozwala się unosić na falach świata i nie jest w stanie jak dorosły kompetentnie i z głębokim przekonaniem wyłożyć filozofię wiary, jej wielką mądrość, jej racjonalność, by otworzyć również oczy innych na to, co jest prawdziwe i piękne w świecie.
Benedykt XVI zastrzegł jednak, że pojęcie wiary dojrzałej i emancypowanej było w ostatnich dziesięcioleciach rozumiane opacznie, jako swoiste uwolnienie się od nauczania Kościoła.
Jak długo podlegam matce, jestem niedojrzały. Muszę się emancypować, wyzwolić od nauczania Kościoła, bo już wydoroślałem. Jednakże konsekwencją tego nie jest wiara dojrzała, lecz zależność od tego, skąd w świecie wieje wiatr. Od jego opinii, dyktatury środków komunikacji, opinii ogółu. Nie jest to prawdziwa emancypacja, przeciwnie. Wyemancypować się ze wspólnoty ciała Chrystusa oznacza popaść w niewolę dyktatury nurtów i powiewów tego świata. Prawdziwa emancypacja polega na wyzwoleniu się z tej właśnie dyktatury. Polega na wolności dzieci Bożych, które wierzą razem w ciele Chrystusa, z Chrystusem zmartwychwstałym i dzięki temu widzą rzeczywistość. Są w stanie odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów.
Ciesząc się z licznej obecności rzymskich księży na dorocznym spotkaniu w Watykanie, Benedykt XVI wyraził zaniepokojenie małą liczbą powołań. Jest to poważny problem współczesnego Kościoła w Europie i na Zachodzie. Bóg tymczasem zawsze powołuje, zaznaczył papież. Jego wołanie nie jest słyszane. Musimy zatem być wrażliwi również na głos powołania, który Bóg kieruje do innych. Musimy pomóc im go usłyszeć, apelował Ojciec Święty.
W zamieszaniu wokół Kościoła i towarzyszących temu medialnych sensacjach widać palec szatana. Paradoksalnie świadczy to o tym, że w Kościele dzieje się coś dobrego, uważa kardynał Georges Cottier, były teolog domu papieskiego. W jego przekonaniu, gdyby Kościół zadowolił się przeciętnością, zajmował się intrygami i wewnętrzną rywalizacją, diabeł nie miałby nic do roboty. A skoro jest tak wielkie zamieszanie, oznacza to, że w Kościele musi być dynamizm, któremu szatan chce się przeciwstawić.
Zdaniem szwajcarskiego teologa, dynamizm ten jest związany z główną linią tego pontyfikatu. Należą do niej przywrócenie priorytetu wiary, ewangelizacja, a w szczególności pobożność eucharystyczna. Przemiany na tym polu widać zwłaszcza w młodym pokoleniu, które na nowy sposób odkrywa na przykład adorację eucharystyczną, mówi kardynał Cottier, podkreślając, że to jest prawdziwa rzeczywistość Kościoła, której nie mogą przysłonić grzechy poszczególnych chrześcijan. Do takich wniosków, jak wyznał w wywiadzie dla włoskiego dziennika L'Avenire, doszedł na ostatnim konsystorzu po spotkaniu z Benedyktem XVI i rozmowach z innymi kardynałami. Najważniejsze, że sam papież nie przejmuje się tym zamieszaniem i kontynuuje swoją misję ze zdumiewającą pogodą ducha, konkluduje kardynał Cottier.
Diagnoza i terapia bezpłodności to tytuł konferencji, którą organizuje jutro w Watykanie Papieska Akademia Pro Vita. Podejmuje ona poważny problem medyczny dotykający dziś, jak się przyjmuje, około 15% ludności, a w pewnych krajach rozwijających się nawet do 30%. Zostaną zaprezentowane opracowania naukowe, które przygotowało 16 badaczy pochodzących z różnych krajów i środowisk zawodowych czy kulturowych. Jak poinformował prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, tematem konferencji nie jest ocena etyczna sztucznego zapłodnienia. Cel jest ściśle medyczny, powiedział biskup Ignacio Carrasco de Paula, który jest profesorem bioetyki i ukończył też studia z zakresu medycyny.
Organizatorom zależy na przedstawieniu i upowszechnieniu skutecznych, chociaż dotychczas mało znanych metod diagnozy i terapii bezpłodności, by móc dać nadzieję małżeństwom dotkniętym tym problemem. Papieska Akademia Pro Vita chce przyczynić się do wprowadzenia w opinii publicznej większej równowagi, gdy chodzi o rozpowszechniane zazwyczaj informacje o leczeniu bezpłodności. Ważne będzie lepsze uświadomienie możliwości rozwiązania pewnych problemów z tym związanych, bez uciekania się do nierespektującej życia embrionów metody in vitro. Nie odchodzi się wtedy od medycyny opartej na przysiędze Hipokratesa, która odrzuca szkodzenie życiu i jego niszczenie. Organizatorzy planują opublikowanie materiałów z konferencji pod tytułem Diagnoza i terapia bezpłodności na łamach jednego ze specjalistycznych czasopism naukowych o międzynarodowym prestiżu.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Dokładnie za miesiąc Benedykt XVI wyruszy w podróż do Ameryki Łacińskiej. Rozpocznie się ona trzydniową wizytą w Meksyku, który oczekuje, by papież mówił mu o Bogu, powiedział nuncjusz apostolski w tym kraju, spotykając się z księżmi stołecznej archidiecezji. Arcybiskup Christoph Pierre zachęcił ich, by na przyjęcie Ojca Świętego przygotowali się sami i równocześnie dali w tym celu wiernym odpowiednią informację i formację. Podkreślił oddźwięk społeczny, z jakim spotyka się Benedykt XVI jako pasterz Kościoła i myśliciel, zwłaszcza w naszych czasach nacechowanych sekularyzmem.
Oczekiwania Kubańczyków związane z planowaną za miesiąc papieską wizytą na wyspie są ogromne, stwierdził w wywiadzie dla włoskiej agencji kościelnej SIR nuncjusz apostolski w tym kraju. Kubański kościół od dawna już podjął przygotowania do przyjęcia Ojca Świętego. Wszyscy tamtejsi katolicy mieli nadzieję na jego przybycie i gorąco się o to modlili, powiedział arcybiskup Bruno Musaro. Podkreślił, że wizyta Jana Pawła II sprzed 14 lat zostawiła trwałe ślady. Wielu ludzi wspomina nabożeństwa i inne spotkania z błogosławionym papieżem. Wszyscy pamiętają jego słowa: niech Kuba otworzy się na świat, a świat na Kubę. Od tego zdania zaczęły się przemiany na Karaibskiej Wyspie, wychodząc od dialogu władz z Kościołem, uważa nuncjusz.
Benedykta XVI przyjmiemy z szacunkiem i uznaniem. Bardzo tego pragniemy, zarówno rząd, jak mieszkańcy Kuby, i to nie tylko katolicy. Powiedział wczoraj agencji Reutera kubański ambasador przy Watykanie. Eduardo Delgado zaznaczył, że władze nie prosiły papieża, by podczas podróży ponowił krytykę embargo nałożonego przez USA na Kubę dokładnie pół wieku temu. Oczywiście byłyby zadowolone, gdyby to uczynił, podobnie jak jego poprzednik, który powiedział na Karaibskiej Wyspie, że embargo jest niesprawiedliwe i etycznie niedopuszczalne. Krytyczne stanowisko o tych amerykańskich sankcjach względem Kuby stolica apostolska często wyrażała.
Komunistyczne władze Kuby nie informują szerzej społeczeństwa o zbliżającej się papieskiej podróży, uważa z kolei znany kubański dysydent Oswaldo Paya. W wywiadzie dla latynoamerykańskiej agencji katolickiej ASI współzałożyciel i koordynator chrześcijańskiego ruchu wyzwolenia stwierdził, że o wizycie Benedykta XVI niewiele mówi się w telewizji, radiu czy na ulicach. Można nawet zauważyć, że często jest krytykowana czy wprost atakowana. Jednak trzeba odróżnić władzę od narodu, który oczekuje papieża otwartym sercem, uważa dysydent. Kierowany przez niego ruch utworzył na Facebooku stronę zatytułowaną „Czekając na Benedykta XVI”. Do umieszczenia tam materiałów potrzebna jest jednak pomoc osób spoza wyspy, bo Kubańczycy nie mają prawa do internetu, przypomniał Oswaldo Paya.
Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Świat franciszkański pierwszych wieków. Mnisi żyli w tej samej bliskości ze zwierzętami, co i ludzie Biblii, a może nawet większej. I to niezależnie od tego, czy byli to pustelnicy egipscy mieszkający na pustyni, mnisi zachodu, zamieszkujący lasy, czy też zakonnicy pędzący życie w klasztorach. Wszyscy oni na co dzień spotykali się ze światem zwierząt. Stąd też nie dziwi nas ogromne bogactwo opowiadań o zwierzętach w literaturze monastycznej wschodu i zachodu. Spotykali się więc ze zwierzętami drapieżnymi, jak lew, hiena czy niedźwiedź, szkodliwymi jak węże i skorpiony, ale i pożytecznymi jak osioł, wielbłąd czy łania. Pustelnicy żyjący w lasach nie tylko spotykali się ze zwierzętami leśnymi, ale też często żyli z nimi w symbiozie, broniąc się i wspomagając wzajemnie. W końcu w klasztorach były liczne stada bydła i owiec stanowiące podstawę ich egzystencji, które musieli paść, pielęgnować, lecz także bronić przed drapieżnikami. Czemu więc nie mieli ich kochać? Stąd w opowiadaniach o mnichach wchodzimy w piękny świat legendy, która przynosi nam przesłanie o pięknie i wartości ascezy i świętości człowieka, który ulega nawet dziki świat zwierzęcy. Mnisi więc sprawiają, że nawet najdziksze zwierzęta stają się im poddane i przychodzą do nich z pełnym zaufaniem, ze swoim cierpieniem. Zraniony lew z kolcem w łapie przychodzi do mnicha Gerazyma. Lwica mająca ślepe lwiątka sprowadza do nich świętego pustelnika, by je uleczył. Łania ścigana przez myśliwych ucieka się pod opiekę pustelnika itd. Zwierzęta z kolei odwzajemniają się swoim dobroczyńcom. Uzdrowiony lew służy w klasztorze. Hiena, której szczeniętom pustelnik otworzył ślepe oczy, przynosi mu w nagrodę skórę baranią. Łania karmi swoim mlekiem głodnego pustelnika. Wilczyca karmi małego chłopca, przyszłego świętego Albeusa. Na rozkaz świętego lwy mogą zostać przewodnikami po pustyni. Dziki niedźwiedź może się stać pasterzem owiec, a wąż pomagać w złapaniu złodzieja. Pięknym przykładem przyjaźni zwierzęcia i człowieka daje sławny wiersz irlandzki o mnichu i jego kocie pangurze. Solidarność ludzi i zwierząt przejawia się szczególnie przy śmierci. Pustelnika etiopskiego Gabra Manfa z Kadasa miało opłakiwać 60 lwów, 60 tygrysów, góry, pagórki i ptaki niebieskie. Świętego Kolumbana opłakuje jego siwek, a lew, przyjaciel świętego Gerazyma, po jego śmierci tak wali łbem w jego grób, że sam ginie. Ten motyw, topos literacki żalu zwierząt po śmierci swoich dobroczyńców, mnichów, jest stosunkowo częsty w różnych odmianach literatury monastycznej. Świętość nie tylko mnicha, ale także każdego świętego rzutuje na świat zwierzęcy i nawet najdziksze zwierzęta odczuwają jego siłę. I na miarę jego świętości stają mu się coraz bardziej posłuszne i nie są w stanie uczynić mu coś złego. Święty Antoni spokojnie przepływa na dzikim krokodylu na drugi brzeg Nilu. Jego dobro i świętość wewnętrzna jest dla niego jakby puchlerzem. Wobec świętego zwierzęta tracą swoją dzikość, jak to widzieliśmy przy niektórych tekstach o zwierzętach w literaturze o męczennikach chrześcijańskich. Zwierzęta bywają nosicielami woli Boga, która dzięki im zostaje objawiona. Osioł odkrywa Abba Izaaka uciekającego przed święceniami kapłańskimi, wrony zwiastują śmierć Juliana Apostaty, wąż nie pozwala, aby święty Pachon uczynił sobie zło. Dzika lwica opatrznościowo ratuje przed niechybną śmiercią Malchusa i towarzyszkę jego ucieczki itd., itd. Zwierzęta również pełnią funkcję modelu. Lew świętego Gerazyma odczuwa wyrzuty sumienia z powodu niedopełnienia obowiązku, podobnie jak wilczyca, która zjadła nieprzeznaczony dla siebie chleb. A mrówki, które podziwia pustelnik Malchus, stanowią przykład organizacji i porządku. A gdy święty Pachomiusz zechce scharakteryzować poszczególne kategorie dobrych i złych mnichów, ucieka się do przykładu ze świata zwierząt. Podobnie zresztą zwierzęta, w myśl tradycji zarówno ksiąg mądrościowych, jak i literatury klasycznej, na przykład bajek zwierzęcych Ezopa, stanowią przedmiot przysłów umoralniających człowieka. Równocześnie jak szatan, jak niegdyś w raju wykorzystał węża w swej walce z Bogiem, tak i tu przybiera postać zwierzęcia, często węża, by szkodzić człowiekowi i pragnie wypędzić świętego męża pustyni ze swojej domeny. Tak więc w kuszeniu świętego Antoniego, starając się go przestraszyć, przybiera głosy wszystkich najdzikszych zwierząt pustyni, które ryczą, by go przestraszyć. W czasie kuszenia świętego Benedykta pojawia się szatan w postaci czarnego ptaszka. Na pustyni można spotkać dziwne relikty świata pogańskiego, satyry, fauny czy hipocentaury, które barwnie opisuje święty Hieronim. Na pustyni też działają z potłuszczenia szatana smoki, które napastują zwykłych zwierząt, a także świątobliwych mnichów. Szatan również przez czary sprowadza nieszczęścia dla ludzi. Zwierzęta opętane przez niego wobec świętości mnicha tracą swoją dzikość, jak to ma miejsce z dzikim wielbłądem świętego Hilariona. Ta świętość daje im władzę nad zwierzętami. Świat zwierzęcy opisany w literaturze monastycznej to ten sam, w którym święty Franciszek z Asyżu przemawiał do ptaków. I nie był on pierwszy, a dziki wilk z Gubio miał swoich licznych poprzedników na pustyniach egipskich i syryjskich, w górach Gruzji i Etiopii, w lasach Irlandii, a nawet niedaleko Asyżu, w pobliskiej rzymskiej kampanii na 800 lat przed biedaczyną z Asyżu.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanki księdza profesora Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.